Będziemy dzisiaj czytać pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 9 i dzisiaj poproszę brata Zbyszka, żeby tutaj przyszedł, usiadł sobie w tej ławce pierwszej, będzie czytał poszczególne fragmenty. Dlatego, że jest to dosyć obszerny rozdział, a chcemy dzisiaj cały przejść i myśli w nim zawarte dzisiaj zgłębić. Bardzo ciekawy rozdział. Też czytałem go parę razy w tym tygodniu i myślałem nad tym fragmentem. Jeśli by można ten mikrofon uruchomić za moment, także przejrzymy 9 rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian, który podzielę także, jak to mam w zwyczaju, dzielić dany rozdział na takie etapy. Te etapy będą 3. I oto pierwszy z tych etapów, rozdział 9, od 1 wiersza do wiersza 15. Proszę bardzo o przeczytanie.
Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. A jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. Ani napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby.
Dziękuję bardzo. Oto pierwszy fragment, nad którym się zastanowimy, a dotyczy on problemu, który powstaje w zborze w Koryntskim, a dotyczy sfery finansowej, sfery utrzymania pracownika na niwie pańskiej, jaki w tym zborze koryntskim miał miejsce. Apostoł Paweł nie był utrzymywany ze zboru w Koryncie. Apostoł Paweł był apostołem. On nie był w jednym miejscu. On nie był pasterzem zboru. On zajmował się pracą apostolską, bardziej odwiedzał, usługiwał innym także kościołom, zborom, które założył i które powstały. Był dla nich zachętą, był dla nich wzmocnieniem, a także sam zakładał zbory. Przyjeżdżał, jak przyjechał do Koryntu, przybył do Koryntu, założył zbór, powołał tą misję, powołał starszych w tym zborze i pożegnał się z nimi. W Dziejach Apostolskich jest taki fragment, gdzie w jednym miejscu bardzo mocno do apostoła Pawła się przywiązali. I apostoł Paweł mówi, muszę opuścić was, muszę udać się w inne miejsce, muszę jechać, wypełniać moją misję apostolską. Mój czas wśród was się zakończył. Tam jest zapisane, że wtedy powstał wielki płacz, wielki lament, wielki żal, dlatego że polubili apostoła Pawła, był dla nich autorytetem, był dla nich wsparciem, był mężem Bożym, którego Bóg pośród nich używał. I oto apostoł Paweł z tego wynika, z tego fragmentu wynika, że musi zaingerować w sprawie utrzymywania, wspierania kogoś, kto zajmuje się tym zborem. I apostoł Paweł nie wskazuje tutaj na siebie, on wyraźnie to podkreślił w wierszu 15. Ja nie korzystam z tego, nie chodzi o mnie. Nie chodzi o to, byście o mnie się w ten sposób troszczyli. Apostoł Paweł był wspierany z różnych źródeł. Czytamy w liście do Filipian, że tamten zbór bardzo go wspierał. Apostoł Paweł powiedział, że ma wszystkiego pod dostatkiem, że ma nawet więcej, ponad miarę, i dziękował zborowi, że tak obficie, z takim wielkim sercem i zaangażowaniem go wspierali. Ale jeśli apostoł Paweł wskazuje zborowi w Koryncie na ich postawę, porusza ten temat i mówi, czy tylko ja i Barnabasz, oni byli tymi apostołami na polu misyjnym, mamy prawo nie pracować? Rozumie, że powstał konflikt, że ludzie w kościele mówią, dlaczego ten nasz lider nie weźmie się za robotę? Dlaczego nie pracuje tak, jak my pracujemy? Dlaczego nie utrzymuje siebie także z pracy swoich rąk? I apostoł Paweł rozwiązuje ten problem i pisze do zboru w Koryncie, tłumaczy im, opierając się już na wcześniejszych zapiskach Bożego Słowa, co Pan ustanowił, że już w zakonie mojżeszowym powiedziano, że młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Taki obraz. I apostoł Paweł tłumaczy, że chodzi o to, by tenże, który pracuje na tej niwie, który depcze, który chodzi na tym polu, mógł z tego pola skubać. Nie zamyka się mu drogi, nie zawiązuje się mu pyska, ale pozwala się korzystać z tego pola, na którym ten wół muci. I apostoł Paweł używa tego obrazu, że ci, którzy Ewangelię zwiastują, mają prawo z Ewangelii żyć. Mają prawo korzystać ze wsparcia tych, którzy mu służą. Tych, którym służy, tym, którym mu poświęca czas, tym, którym posługują, bo korzystają jakby z plonów, biorą jakby plony z tego pola, z tego żniwa, które wykonują. I apostoł Paweł bardzo jasno koryguje ten problem i pokazuje, że jest to bardzo dobra, Boża postawa. Apostoł Paweł nie mówi, nie wolno, apostoł Paweł nie podważa tego prawa, tej zasady. Kto pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka tej trzody nie spożywa? Apostoł Paweł stara się wytłumaczyć zborowi, że ci, którzy pracują wśród nich, że ta osoba czy osoby, może to była jedna osoba, może to było więcej osób, nie wiemy, mają prawo korzystać ze wsparcia, które Kościół daje na ich działalność i na ich funkcje. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? A apostoł Paweł powiada, pozwólcie im pracować. Dajcie im możliwość służenia. Pozwólcie, aby wykorzystywali ten czas, Który mają na to, by szukać oblicza Bożego, by się modlić, by szukać słowa od Pana, by być przed Bogiem cały czas do Jego dyspozycji, by być tym narzędziem w służbie. Gdy patrzymy na czasy dzisiejsze, bardzo jasno to możemy zrozumieć. Rozmawiamy między sobą. Ja rozmawiam z braćmi, z liderami, ze starszymi, z tymi, którzy służą w Kościele, i rozumiem, jak jest im trudno, jak jest im ciężko. Wiele razy być gotowymi do tego, by służyć, by odwiedzać, by być zaangażowanym tak w pełnym etacie, dlatego że są obarczeni pracą. Czasami mam takie odczucie gdzieś tam w głębi mojego serca, czy nie nakładam zbyt wielkiego jarzma na niektórych braci, bo czasami ustalamy nasz program usług i tak nie konsultujemy do końca, czy to nie jest powrót w sobotę późnym wieczorem z pracy, aby w niedzielę usługiwać. Jeden z braci mówi mi, zwierzając się, jak ciężko jest mu utrzymywać taką czystość wewnętrznego serca i czystość wewnętrznych myśli. Kiedy jestem tam na dole, kiedy słyszę te przekleństwa, tą nienawiść, cały czas ten język wulgarny, jakże to pozbawia takiego chodzenia w czystości przed Panem. I Bóg to wiedział wcześniej, że muszą być osoby wyizolowane. Już w Starym Testamencie Bóg powoływał lewitów tylko do służby pańskiej. Lewici w Starym Testamencie, było ich całe grono, korzystali z dobrodziejstw, z darów, które Izrael przynosił do przybytku Pana. Oni korzystali z tego, żyli z tego, aby Bogu służyć w świątyni. W Dziejach Apostolskich mamy także fragment, gdzie apostołowie nakazują, aby oddzielić ich od wszystkich innych obowiązków, by mogli pilnować słowa i modlitwy. Jest to bardzo ważne. Ale z drugiej strony wiadomo, że ci ludzie, którzy mają pilnować słowa i modlitwy, mają być otwarci dla Boga, by być gotowymi służyć, być przygotowanymi do służby, być gotowymi, by nieść ten ciężar odpowiedzialności za służbę, muszą z czegoś żyć. Nie mogą żyć powietrzem, nie mogą tylko polegać na tym, że ktoś im coś da, muszą mieć utrzymanie. Apostoł Paweł ten temat porusza w tym pierwszym fragmencie. Powiada, mają prawo korzystać, pozwólcie im, wspierajcie ich, niech należną część odbiorą, niech są utrzymywani przez was, Ewangelię zwiastują, niech z Ewangelii żyją, niech ze służby w świątyni żyją, bo służbę w świątyni sprawują. A więc jest tutaj pokazany jakby taki normalny, zdrowy porządek, który powinien panować w Kościele. Wśród tych, którzy cenią sobie tych, którzy im służą, którzy się modlą, którzy przygotowują słowo, którzy dbają o Kościół, którzy pragną służyć całym sercem. Ja jestem wdzięczny Bogu za nasz zbór, za to, że mogę pracować całym sercem w Kościele, że jest zrozumienie, że nie ma, mam nadzieję, że nie ma, potajemnych szemrań, że pastor nie pracuje, ale jest na etacie Kościoła. Dlatego mogę o to wszystko dbać. Mogę tego wszystkiego pilnować. Nie tylko ze strony duchowej, ale także i opieki nad naszym dobytkiem i tak dalej. Ktoś musi się tym zajmować. Jestem wdzięczny Bogu, że rozumiemy ten temat. Nie było tak zawsze. Oczywiście był początek naszego zboru, kiedy zbór był mały, nie był w stanie utrzymać, kiedy musiałem szukać wsparcia z zewnątrz. Pamiętam ten pierwszy okres mojego służenia Bogu już w pełnym etacie Kościołowi, jak przez około 2 czy 3 lat moja mama mnie wspierała. Miała taką wiarę i nadzieję, że to jest powołanie dla jej syna i mnie wspierała i mi pomagała. I mogłem służyć, jeszcze to było w zborze ustrońskim, kiedy rozpocząłem moją pracę po powrocie ze szkoły biblijnej. A później, kiedy rozpoczęliśmy tutaj pracę, kiedy na początku zbieraliśmy się w gronie kilku osób, kiedy nie było nawet kolekt i ofiar, kiedy nie mieliśmy swojego miejsca, kiedy musieliśmy się u kogoś spotykać i tak dalej, był ktoś, kto pomagał mi, kto mnie wspierał. Wierzę, że Bóg postawił te osoby na mojej drodze. Aż przyszedł taki czas, kiedy bracia w zborze mówią, jesteśmy w stanie, wybudowaliśmy ten obiekt. Jesteśmy w stanie. Chcemy, aby pastor był utrzymywany przez zbór. I to jest zdrowy Boży porządek. Tak Bóg ustanowił. I dzięki Bogu, że do dzisiaj to funkcjonuje i do dzisiaj możemy się na tym przykładzie apostolskim z listu Pawła do Koryntian opierać. I myślę, że to się nie zmieni. Amen. Mam nadzieję, że będziemy wierni Bożemu Słowu. Oczywiście z drugiej strony nie można w jakiś sposób podchodzić do tego lekkomyślnie i z wykorzystaniem. Ja muszę być gotowy, by służyć. Muszę być gotowy, by głosić, by być oddany służbie, by się modlić, by trwać w słowie, by przynosić co chwilę coś świeżego do Kościoła, być aktywnym. Dlatego nawet jeśli mam wolny czas, to nie chcę leniuchować, ale zajmuję się sprawami organizacyjnymi, administracyjnymi, bo lubię pracować. Bo lubię pracować. Tak mnie wychowano. Nie jestem leniem. Lenistwo jest mi nie na rękę. Ja się źle czuję, jak czegoś nie robię. To dobra cecha, nieprawdaż? Czasami za dużo. Nawet czasami żona zwraca mi uwagę. Powinieneś trochę wyluzować, powinieneś mieć trochę więcej czasu na odpoczynek, dla rodziny i tak dalej. Ty ciągle chcesz coś robić, ciągle biegasz, chodzisz, szukasz czegoś, co by gdzie zrobić. Ale ja widzę, że to Bóg bardzo honoruje. Że tą cechę Bóg bardzo honoruje. Nie na darmo już Salomon mówił, abyś leniwcze poszedł do mrówki i zobaczył, jak się ma pracować. Nieprawdaż? Bóg kocha ludzi aktywnych. Bóg kocha ludzi, którzy mają pasję, chcą coś robić. Nie chcą się wylegiwać i leniuchować. Chcą działać, szukać pomysłu na coś nowego, świeżego. Bo Bogu się to podoba. I myślę, że honoruje on takie postawy i też błogosławi. Dlatego w tej pierwszej części widzimy, że Pan porusza serce apostoła Pawła, aby do zboru w Koryncie przesłać informację, że mają troszczyć się o tych, którzy im Ewangelię zwiastują, którzy są kapłanami dla nich, którzy służą w świątyni, sprawują tą służbę przy ołtarzu, w cudzysłowie tutaj mówimy, odnosząc się do przykładów starotestamentowych. Apostoł Paweł, czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa? Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Pokazuję im pewną drogę. Mówi też tutaj o zabieraniu swojej żony chrześcijanki. Czy nie wolno nam zabrać ze sobą żony chrześcijanki? W służbę, by razem służyć. Myślę, że to miał apostoł Paweł na myśli. Jeśli chodzi o apostoła Pawła, bo pojawił się ten wątek, troszkę szersze wyjaśnienie, czytając rozdział 7, mówiliśmy, że Paweł był singlem i w tym czasie, kiedy pisał list do Koryntian, był singlem. Ale bibliści spierają się co do tego, czy naprawdę apostoł Paweł nie był nigdy żonaty. Prawdopodobnie, jest takie prawdopodobieństwo, że w rozdziale 7, kiedy pisał apostoł Paweł o sobie, o swoim stanie samotności, był wdowcem. Mógł być już wdowcem. Dlatego, że Paweł, Saul, był wcześniej członkiem Sanhedrynu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, dlatego, że Sanhedryn wydawał wyroki śmierci na chrześcijan. A więc Paweł był w gronie tych arcykapłanów Sanhedrynu, którzy wydawali wyroki śmierci na chrześcijan. Historia żydowska mówi, że każdy członek Sanhedrynu musiał być żonaty. Nie mógł być singlem. A więc prawdopodobnie Paweł był żonaty. Może żona mu zmarła, nie mówi o tym. Był wdowcem i w danym momencie, gdy pisał do Koryntian, powoływał się na swój stan. Ale nie wiemy tego do końca. To jest jedna z hipotez, jedna z myśli biblistów przekazywana. Ale apostoł Paweł powiada, czy nie wolno nam zabrać ze sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas. Paweł prawdopodobnie pod tym by się nie podpisał. w tym momencie, gdy pisał list do Koryntian. A więc możemy być razem w służbie. I gdy razem jesteśmy w służbie, możemy być razem wspierani. Jest to piękne, kiedy zbory, kościoły rozumieją, nie tylko u nas, na całym świecie, i wspierają swoich przełożonych, pastorów, utrzymują ich, modlą się o nich, pozwalają korzystać z datków, które łożą, aby oni mogli służyć. Jest to piękne, jest to według Bożej woli, według Bożego planu. I apostoł Paweł o tym w tym fragmencie mówi. Dlatego pozostańmy temu wierni. Także postanowił Pan, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. To nie postanowił apostoł Paweł, to nie jest żadna uchwała kościelna. Tak postanowił Pan i my chcemy się do tego dostosować. Czytajmy dalej, 9 rozdział od wiersza 16.
Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem, jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
Dziękuję bardzo do tego miejsca. A więc apostoł Paweł powołuje się na swoją misję i swoje powołanie. Powołanie apostolskie, powołanie ewangelizacyjne. I gdy usługuje w zborze w Koryncie, odwołuje się do swojej postawy, do wiersza poprzedniego, że nie oczekuje od nich wsparcia na swoje utrzymanie. On w tym kontekście dalej rozważa swoje powołanie i misję, jaką wykonuje. I powiada, bez względu na to, czy wy mnie utrzymujecie, czy nie, ja za darmo Ewangelię wam głoszę. Dlatego, że biada mi, jeśli bym Ewangelii nie głosił. Biada mi. Biada mi, jeśli bym czynił to tylko dlatego, że potrzebuję wsparcia i utrzymania dla siebie. Utrzymanie z jednej strony, wsparcie jest mi potrzebne, ale z drugiej strony najważniejszym moim celem w życiu jest zwiastować Ewangelię. Pamiętam, w iluż to miejscach byłem, gdzie i zwiastowałem, gdzie nawet nie zapytano mnie o to, jak tutaj dojechałeś i ile cię kosztowało, żeby tu przyjechać. I trzeba było powiedzieć, Panie, czynię to Tobie na chwałę. Nie po to tu jestem, aby mi teraz dali ofiarę i pokryli moje koszty benzyny, ale po to, aby Chrystus był zwiastowany. Chwała Bogu, że to się zmienia, że dzisiaj już nie trzeba się martwić, czy będę miał na bilet, na pociąg, jak jadę na ewangelizację i czy będę miał na bilet, żeby wrócić. Czy nie będę musiał tego pokrywać sam, czy zbór to pokryje. Już dzisiaj jest taka świadomość, ale pamiętam czasy, początek lat 90., kiedy rozpoczynałem moją pracę ewangelizacyjną. Jeździło się po całej Polsce i wiele razy było tak, że trzeba było samemu pokrywać koszty. Ale Ewangelia musi być zwiastowana. Ewangelia musi być głoszona. Pamiętam misje namiotowe, gdzie borykali się ludzie, gdzie zakładali zbór, jak pokryć koszty całej misji. Nie było pieniędzy na to, by pokryć kasnodziejów, ich przyjazd chociażby, tylko ten bilet czy benzynę. Dziwne było w tym samym czasie, że przyjeżdżały różne zespoły i bardzo drogo im płacono. Ale taka mentalność. No bo to zespół, to muzycy, im trzeba zapłacić. A kasnodzieja to dobrze, że przyjechał, dobrze, że głosi. A jak przyjechał, no to już jego sprawa, niech to jest między nim a Panem. Niech sobie to załatwi. Chwała Bogu, że to się zmienia. Apostoł Paweł powiada, że będąc wolnym. Czy nie jestem wolny? Tak rozpoczyna 9 rozdział. A w 19 powiada, będąc wolny wobec wszystkim, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskać. A więc człowiek, który poddaje się służbie, człowiek, który stawia na powołanie i chce Bogu służyć, już nie jest wolny. Już nie jest wolny. Bo ktoś, kto idzie do pracy, przepracuje swoją zmianę, wraca do domu, idzie następnego dnia do pracy i kończy pracę w piątek czy w sobotę, ma wolny weekend, jest wolny. Jedynie jego odpowiedzialnością jest jego rodzina, natomiast ktoś, kto podejmuje się pracy z ludźmi w kościele, już nie jest wolny. Już nie jest wolny. Już nosi ciężary wielu ludzi na swoim życiu, już przeżywa, już gdzieś tam w swoim wnętrzu doświadcza różnych emocji związanych z tym, co się dzieje z trzodą, której służy, jeśli jest prawdziwie powołanym. Chyba że mu wszystko jedno i mu nie zależy na tym, co dzieje się z tym i co dzieje się z tamtym człowiekiem. A więc ktoś, kto się podejmuje tego wyzwania, już nie jest wolny wobec wszystkich, oddaje się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskać. I to nie jest łatwe życie. To nie jest życie proste. Niektórzy uważają, że ci, którzy podejmują się pracy w kościele, to mają taką sielankę i mają tak wspaniale, mają takie ciepełko w pracy i tak pensyjkę ze zboru i tak fajnie się im żyje. To tak nie jest. Apostoł Paweł wiedział o tym. On wiedział, że oddaje się dobrowolnie w niewolę innym ludziom, że będzie musiał znosić ich problemy, udręki. Wiele razy będzie to nawet ponad jego siłę, ale będzie musiał się z tym mierzyć, będzie się musiał modlić, będzie musiał szukać Pana. Dlatego niektórzy, którzy służą Bogu i przechodzili przez wiele różnych trudnych etapów w swoim życiu i służbie, odbiło się to mocno na ich zdrowiu. Stres, przeżycia, fizycznie człowiek czasami słabszy, bardzo mocno to przeżywa. Ale chwała Bogu, że Pan jest naszym posileniem i źródłem i życiem. Chwała Bogu, że możemy korzystać z tego tchnienia Bożego Ducha i kiedy rzeczywiście stajemy się podobni do orłów, to dajemy się nieść Duchowi Bożemu i Duch Boży pomaga nam się wzbijać w górę, nawet wtedy, gdy wiatr jest przeciwny. Nieprawdaż? I apostoł Paweł także w tym fragmencie daje nam ciekawą lekcję. Powiada, jak trzeba być elastycznym w tym zwiastowaniu. Jak nie można być radykałem i być tylko prostolinijnym i mówić, tak to musi być, bo ja tak to rozumiem. Apostoł Paweł powiada, i stałem się dla Żydów jak Żyd. Zszedłem ze swojego pierestału wolności i swobody takiej wolności w Panu, bo wszystko mi wolno. Tak pisze apostoł Paweł. Ale aby Żyda pozyskać, to nie wszystko mogę robić. Bo stracę w jego oczach i nie mam najmniejszych szans, aby do niego dotrzeć. Trzeba być elastycznym, trzeba być otwartym, trzeba być wyczulonym na Ducha Świętego. Dlatego ewangelizując Żydów, trzeba w pewnym sensie do nich się upodobnić. To nie znaczy, że ja przyjmuję ich zakon, ich styl życia, ich strukturę duchową. Nie. Ale jeśli będę z Żydem rozmawiał i będę go ewangelizował, to będę pilnował się w tym, co jem razem z nim, jakich słów używam. Bardzo są Żydzi wrażliwi na dowcipy na swój temat. Kiedy byłem w Izraelu, gdzieś tam rozmawialiśmy i nasza przewodniczka, Żydówka, gdy usłyszała, jak tam Polacy mówią różne dowcipy na temat Żydów, czuła się bardzo urażona. Bardzo urażona. Trzeba być wrażliwym, trzeba być wyczulonym. To samo, gdy chcemy pozyskać ludzi z naszego powszechnego kościoła. Możemy to przenieść na nasze podwórko. Jeśli wyskoczymy z tego pierestału wysokości i zaczniemy ich poniżać, zaczniemy im mówić, jakim są błędzie, jaki fałsz, jaką religię głoszą, straceni jesteśmy. Nie dotrzemy do ich serc. Apostoł Paweł to tłumaczy. I stałem się dla Żydów jak Żyd. I stań się dla katolików jak katolik. To nie znaczy, że przyjmiesz wszystkie wierzenia, wszystkie religijne obrzędy. To nie o to chodzi. Ale że zrozumiesz jego płaszczyznę myślenia. Że będziesz ostrożnie z nim rozmawiał. Że nie będziesz na niego wyskakiwał, nie będziesz go atakował, nie będziesz mu wyrywał to, co ma. Bo jak mu wyrwiesz to, co ma, to on tego nie da, bo się będzie bał, co mu pozostanie. Trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Tak samo jak pozyskać obecnie młode pokolenie. Trzeba dla nas starszych wyrozumienia, dla wizji zdobywania młodego pokolenia. Trzeba zejść na ich poziom. Trzeba zejść do ich poziomu myślenia. Nie można myśleć tak stereotypowo. Gdyby tak można było, to apostoł Paweł by tego nie pisał. Dla słabych stałem się słabym. Ciekawe. To nie znaczy, że ja teraz mam stracić Bożą moc, stracić namaszczenie, stracić ten potencjał Chrystusowy, który jest we mnie, bo ja chcę słabych pozyskać. Nie, ale podchodzę do słabych z wyrozumieniem dla słabego. Nie góruję nad nim jako siłacz duchowy, który mówi, ja tu mam moc i władzę, Pan jest w moim życiu, On jest zwycięzcą i tak dalej. Słaby potrzebuje kogoś, kto go zrozumie, kto mu współczuje, kto z nim porozmawia, kto mu powie, słuchaj, ze słabości jest wyjście. Ja też miałem taki czas. Ja też przechodziłem przez taki czas. Trzeba być bardzo wyrozumiałym, kiedy młodzi ludzie organizują dzisiaj misję wśród młodzieży. Trzeba być bardzo wyrozumiałym, jaką muzykę grają, w jakim stylu to robią, bo oni chcą pozyskać młodych, dlatego stają się dla młodych jak młodzi. Ale także ci sami młodzi muszą być bardzo wyrozumiali, kiedy chcemy pozyskać starszych, bo to inna metoda, bo to inny styl. I nie można mówić, że to jest B, że te pieśni stare są złe, że to jest do niczego, bo to jest kolejna skrajność, bo tymi wszystkimi nowymi nie pozyskamy starszego pokolenia. Musimy mieć inny styl, inną formę, aby starszych pozyskać. Trzeba być bardzo elastycznym. Dlatego czasami warto zaśpiewać te stare piosenki i nie rzucić je do kosza i mówić, że to jest do niczego, bo to się do niczego nie nadaje. Czasami dobrze jest zaprosić takie trio z Bielska, które stare szlagiery nam zaśpiewa. Bo starsi są podniesieni. Starsze pokolenie jest zbudowane. Trzeba być elastycznym. O tym apostoł Paweł mówi w tym fragmencie. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Bo apostoł Paweł miał zamiar, takie było jego pragnienie, aby dotrzeć do wszystkich. Do wszystkich ludzi, aby wszystkich pozyskać. Trzeba młodych pozyskać, Żydów pozyskać, słabych, starszych, w każdym wieku. Bóg chce zbawić każdego człowieka, chce dotrzeć do wszystkich, którzy się z Bogiem nie pojednali. Duch Święty chce dotrzeć do każdego jednego. I ostatni fragment, 9 rozdziału, czytamy 4 wiersze od 24 do 27.
Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.
W Grecji sport był bardzo popularny. Tak? Tak. To tam zrodziła się kolebka igrzysk. Sport odgrywał niesamowitą rolę wśród Greków, w Koryncie. Stadiony, zawody sportowe. Dlatego apostoł Paweł używa języka, którym chce przekazać przesłanie Kościołowi. I używa tych obrazów, które często były oglądane przez właśnie Greków czy Koryntian. Zawody sportowe. Igrzyska, bieg, zapasy. O tym apostoł Paweł mówi. To wszystko miało miejsce na arenach. Uważam, tak mi się wydaje, że nawet chrześcijanie byli bardzo zainteresowani sportem w Koryncie. Dlatego, że było to coś narodowego, coś wielkiego, coś niesamowitego. I apostoł Paweł powiada do kościoła w Koryncie i mówi do nich, czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a więc wszyscy stają na starcie. Używa tutaj obrazu biegu, czy to maratońskiego, czy to krótkodystansowego, nie ma to znaczenia. Powiada, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A więc apostoł Paweł powiada, że tylko ci, którzy zwyciężają, nagrody otrzymują. A więc wy tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak biegnijcie. I zachęca Kościół, aby postępowali prawidłowo. Mówi do nich, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. To jest ciekawy obraz. Myślę, że często go poruszamy. Jest tutaj ta asceza ewangeliczna. Wstrzymywanie się od wszystkiego. To nie znaczy, że to wszystko, przed czym się oni wstrzymują, to jest złe. Niekoniecznie. Ale oni się wstrzymują przed tym, dlatego że chcą zdobyć nagrodę. Zależy im na zwycięstwie. Każdy, kto chce zdobyć medal, kto chce zdobyć ten wieniec zwycięski, musi poświęcić niesamowicie wiele czasu na trening, przygotowanie i na to, by być w formie, gdy stanie do zawodów. A między innymi powiązane jest to ze wstrzymywaniem się. Trzeba się wstrzymywać. Pamiętacie, co zrobił niedawno trener reprezentacji polskiej Leo Benhaker z niektórymi zawodnikami? Jak sobie na Ukrainie nie powstrzymali, pamiętacie? Bo po jakimś tam meczu sobie pofolgowali w nocy, nie powstrzymali się, tak że byli zawieszeni na kolejny miesiąc czy dwa. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Niestety, jeśli chce wygrywać, jeśli chce osiągać dobre rezultaty, to musi tą zasadę wdrożyć. Myślę, dlatego z naszymi sportowcami czasami tak krucho. To nie znaczy, że nie mają talentu, to nie znaczy, że są do niczego, ale może nie zawsze właśnie tą zasadę, tą ascezę stosują. Nie wiemy, ale to Pan tylko wie. My nie będziemy ich sądzić. A więc apostoł Paweł powiada, no słuchajcie, ci zawodnicy są piękni, jak oni zwyciężają, jak oni dobiegają do mety, podnoszą swoje ręce jako zwycięzcy, my wszyscy na stadionie i oklaskujemy, ale musicie pamiętać, że każdy z tych zawodników prowadzi bardzo zdyscyplinowane życie. Że on nie żyje jak chce. Chociaż tamci wprawdzie po to, żeby znikomy zdobyć wieniec. I odnosi to do naszego życia. A my zaś nie znikomy. A więc apostoł Paweł powiada, że Kościół, jeśli chce być mocny i silny, to ludzie w tym Kościele, zawodnicy w tym Kościele, ci, którzy biegną, muszą także zachowywać dyscyplinę. To jest uzależnione od każdego z nas, jak Kościół jest mocny, jak Kościół jest prężny, jak Kościół jest żywy. Dlatego apostoł Paweł powiada, ja wtedy tak biegnę, nie jakbym na oślep biegł. To jest ciekawy obraz. Mam wizję swojego życia. Wiem, dokąd zmierzam. Wiem, gdzie jest moje miejsce. Moje miejsce nie jest tam. Nie będę próbował, czy tam jest moje miejsce. O, ja pojadę, spróbuję. Tam, może tam Pan mi pobłogosławi. Nie pobłogosławił mi, to jadę w inne miejsce. I tak błądzę po świecie, przemieszczam się z miejsca na miejsce. Biegnę, jakbym na oślep biegł. Bóg chce pokazać nam, poprowadzić nas, gdzie jest nasze miejsce. Abyśmy nasz bieg kontynuowali i biegli nie jakby na oślep, nie walczą na pięści, nie jakobym w próżnię uderzał. Uderzam i trafiam. Amen. Bóg chce, abyśmy tak postępowali, aby każda nasza decyzja była trafiona. abyśmy wiedzieli, gdzie jest nasze miejsce. Dlatego warto oczekiwać na Pana, warto wyciszyć się przed Panem. A także taka walka czasami nie jest od razu walką łatwą. Trzeba stoczyć bój. Nie wolno się poddać. Jeśli wiem, że taki jest Boży plan, to się nie poddam. Nawet jeśli jestem kontuzjowany, to się nie poddaję. Mamy takiego boksera. Ciągle ostatnio dostaje, ale ciągle znów chce walczyć. I ostatnio mówił, że już koniec. Jak teraz przegra, to już nigdy nie będzie walczył. Przegrał, oczywiście w trzeciej rundzie rękę mu na zawiasach wyłamało. I bo dość stary już, no wiecie, już ma swoje lata. A ostatnio czytam, że znowu podejmuje walkę. Wiecie, ten duch waleczności musi być w nas. Poznamy nasze przeznaczenie, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, co Bóg od nas wymaga, gdzie nas postawił i co chce, abyśmy osiągnęli. I nie uderzamy w próżnię, ale idziemy do przodu. I w tej walce, w tym zmaganiu, oczywiście apostoł Paweł powiada, muszę dbać o siebie. Umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Na czym to polega? Kto innych wzywa do życia z Bogiem, do życia w wierze, sam musi być wzorem. To jest ciężar, to jest odpowiedzialność. I ci, którzy tego nie mogą udźwignąć, po prostu opadają z sił. My sami nie możemy się poddawać. My sami musimy iść do przodu i musimy toczyć nasz bój prawidłowo. Bo diabeł raz za razem będzie próbował nas zniechęcić różnego rodzaju sytuacjami, przeżyciami, chorobami, doznaniami, które będziemy mieli w naszym życiu, aby tylko nas pokonać, abyśmy my, którzy wzywamy innych, którym głosimy i mówimy, że Jezus jest Panem i ma moc. Amen? Ma moc pomóc nam w każdej sytuacji, abyśmy nie byli dla nich złym wzorem. Kiedy w naszym życiu coś będzie się działo, a my się poddajemy, my rezygnujemy, my mówimy, Pan mi nie błogosławi, dlatego dam sobie spokój. Nie możemy tak. Dlatego, że Bóg nas powołał, abyśmy byli wzorem, abyśmy byli przykładem. Dlatego muszę dbać o siebie, muszę rozprawiać się z tymi słabościami mojego ciała, muszę ujarzmić te presje diabelskie i cielesne, i te emocjonalne, które na mnie przychodzą, abym, będąc zwiastunem dla innych, był dla nich dobrym wzorem, a nie był złym przykładem. Oczywiście nie jesteśmy herosami, oczywiście nie jesteśmy z żelaza, wszyscy popełniamy błędy. Ale wiecie, w czym jest klucz? W tym, jak my podnosimy się z naszych błędów. Jak my stajemy na nowo. Jak my na nowo podnosimy się w Panu i mówimy, diabeł próbował, diabeł atakował, chciał uderzyć, ale możemy zwyciężyć, bo Pan jest ze mną, bo Pan jest z nami. I wtedy naszym życiem stajemy się wzorem, nie czymś, co ludzie odrzucą, ale wzorem w naszym postępowaniu. Że się nie poddamy, że będziemy walczyć do końca, że będziemy zwyciężać, że Pan jest wielki, choć nie widzę jeszcze Jego odpowiedzi, choć jeszcze sprawy się nie rozwiązały do końca, to w Bogu jest zwycięstwo. To Bóg się zatroszczy, to On pomoże, to On mi da siły i wiem, że osiągnę to, co Pan dla mnie przeznaczył. I w tym właśnie ostatnim fragmencie apostoł Paweł na to kładzie nacisk, pisząc do zboru w Koryncie. Chciałbym, abyśmy się modlili na koniec. Myślę, że ta ostatnia część jest najbardziej nam potrzebna i najbardziej ważna w naszej służbie, w naszym życiu zboru, kościoła. Jesteśmy jak ci zawodnicy, którzy biegną, ale nie po to, by zdobyć znikomy wieniec, ale nieznikomy, wieczny. I Bóg w tym biegu chce nas prowadzić. Pan chce być z nami. Pan pragnie działać w naszym życiu. Chcielibyśmy się modlić o siebie. Skupmy naszą modlitwę dzisiaj na swoim życiu, na tym ostatnim wierszu, który przeczytaliśmy. Apostoł Paweł powiada, będę ujarzmiał moje ciało. Będę się rozprawiał z moimi słabościami, aby, będąc zwiastunem dla innych, będąc tym, który opowiada o Chrystusie, o Bogu dla innych, sam się nie zdyskredytował moimi postawami, ale abym był wzorem, abym nie był odrzucony. Chcemy się o to modlić.